Witam w audycji Regiony Kultury. To wydanie poświęcimy Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu w Beskidzienickim. Łosie koło Gorlic to wieś, której mieszkańcy tradycyjnie zajmowali się wędrownym handlem mazią i smarami. Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś Państwa zapraszam w Beskid Niski. Odwiedzamy miejscowość o nazwie Łosie. To tutaj właśnie znajduje się Zagroda Maziarska, która jest jednym z oddziałów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Pani przewodniczki będą nas dzisiaj oprowadzały.
Klaudia Zbiegień
i Żanna Orchel.
Pani Żanno, pani nie jest Łomkinią.
No, niestety nie jestem, ale mam akcent wschodni. Wszystkie turysty pytają, skąd mam taką wymowę. No, niektórym bardzo podoba się, bo zaciągam, jak oni mówią, śpiewającym takim głosem. No, ja jestem Białorusinką i po prostu tutaj mam zaszczyt pracować w tej zagrodzie, bo czytam cyrylicą, rozumiem troszkę, polemkowski język. No i tak myślę, że przydaje się.
Znajdujemy się na łemkowskiej ziemi, miejscowość Łosie. Czy tutaj mieszkają jeszcze Łemkowie?
Tak, mieszkają, ale no, oczywiście jest to już w tej chwili mniejszość ze względu na wysiedlenie w ramach akcji Wisła. Natomiast Łosie kiedyś było wsią zamieszkaną właściwie przez samych Łemków. Było troszkę Polaków, niewielu Polaków. Zamieszkiwało też dosyć dużo Żydów, którym się dobrze handlowało z Łosianami.
I nawet byli swoje Cyganie.
O tak, Cyganów tutaj mieliśmy. Zresztą Łosianie, jak wyjeżdżali w podróż handlową, to mówili, za Cyganami można już cyganić.
Tak, zaczynała się takie duże, długa podróż za Cyganami.
A gdzie podróżowali Maziarze? Bo no właśnie, na pewno bardzo daleko.
Tak, bardzo daleko. Zasięg handlowy Maziarzy z Łosia obejmuje właściwie no, cały obszar ziem polskich, a oprócz tego oczywiście do Ukrainy, na Litwę, Łotwę. No i chyba najbardziej ulubiony obszar handlowy to Zakarpaty, czyli Słowacja, Węgry, Rumunia, no i jeszcze dalsze nawet.
Nawet do Słowenii nie docierali.
No to kawał drogi rzeczywiście. Maziarze, czyli?
Osoby, które zajmowały się produkcją mazi i handlem mazią i innymi towarami ropopochodnymi, w zależności od okresu.
No. Wiele turystów mylą maziarzy i madziary. Chociaż maziarzy z Węgrami, jak wspomniała pani Klaudia, byli bardzo związani. Na przykład wóz maziarski nazywa się seker. Od węgierskiego szeker, powóz.
Ponieważ tutaj ludzie, jak mówią Włosiu, jak Łosie Łosiem, ludzie tu zawsze czymś handlowali i najpierw na pewno było to węgierskie wino.
No, bardzo przedsiębiorczy mieszkańcy zatem. Znajdujemy się na ziemi, która płynie ropą. Czy tutaj Łosianom dobrze się w związku z tym powodziło?
Tak, i głównie ze względu właśnie na tą ropę, którą tutaj mamy, jak i na całym obszarze tutaj Beskidu Niskiego, no i w ogóle Podkarpacia, tak, który jest kolebką przemysłu naftowego. Mamy w tym roku rok Łukasiewicza, no i oczywiście też z tego powodu będziemy go jakoś tam obchodzić, celebrować. W Łosiu mamy i naturalne wypływy ropy w lesie. Mamy również pozostałości po kopankach, z których czerpali maziarze ropę i własnymi sposobami ją destylowali, żeby zrobić maź i inne towary.
Tak, no ale surowiec ropy też bardzo dobrym impregnatem, który ludzie dawno tutaj wykorzystywali do smarowania dachów, ścian drewnianych, w ogóle wszystko, co dawało się do impregnacji. No, palili w pochodniach, to jest tutaj z tą ropą na tych terenach byli ludzie związani od dawna.
Na tę zagrodę składa się kilka zabudowań. Pierwsza chata, chyża, jak chyża, się mówi chyża, tutaj.
Tak. Nie pozwalamy tutaj mówić chata, chałupa, jest tutaj chyża.
No proszę, na początku audycji zostałam zganiona. Dobrze, chyża, oczywiście, że tak, przychylamy się. Chyża łemkowska, ale to nie jest chyża z tej ziemi.
To jest, znaczy z tej ziemi, bo z Łemkowyny. Natomiast nie jest z Łosia rzeczywiście. To jest chyża przeniesiona z Bartnego w ramach projektu, który był realizowany przez skanseny małopolskie, skansenowa. Ona została rzeczywiście zakupiona, tutaj postawiona i służy nam w tej chwili za pomieszczenie biurowe, ale przede wszystkim jako sala wystawiennicza i warsztatowa, gdzie robimy warsztaty dla dzieciaków, ale nie tylko dla dorosłych również.
Skansen nasz to jest bardzo unikatowy, chcę tak dodać, że dlatego, że on jest duży, ale bardzo uroczy, bo to budynki są oryginalne, nieprzenoszone. Tak. To jest stoją tutaj od dawnych, dawnych czasów, koniec XIX, początek XX wieku.
Tak, czyli taka typowa zagroda łemkowska, to jest rzeczywiście mały skansen, mała zagroda, ale małe skanseny potrafią mieć wielkie historie i rzeczywiście taką historię tutaj i zagroda i całe Łosie ma. My jesteśmy fankami małych muzeów.
Będziemy w tę historię się zagłębiać w naszej audycji. Szanowny panie, chyba nie ma piękniejszej pory na zwiedzanie tego typu miejsc jak wiosna.
Tak, nie ma. Chciałam jeszcze powiedzieć, żeby państwo to nie zmyliło, że jeżeli to jest mały skansen, to wyjdziecie państwo z zagrody po 5 albo 10 minutach. Oprowadzamy wszystkich. Oprowadzamy od 40 do 2 godzin. Także w zależności od zainteresowania.
Ale takich pasjonatów ropy to może i 4 godziny przygadać z nami tu.
Czyli absolutnie niepozorna zagroda maziarska w miejscowości Łosie. Jak odmieniamy miejscowość Łosie?
Mówimy w
Łosiu. Wiem, że to jest kontrowersyjne.
Tak, mówimy w Łosiu, nie mówimy absolutnie w Łosiach. Jest to Łosie.
Czyli ja jadę do Łosia.
Tak, do Łosia. Tutaj mamy 3 zabudowania, czyli mamy hyżę mieszkalną z pięknymi niebieskimi oknami i hyżę ciemną, ponieważ hyże łemkowskie są ciemne, nie są czerwonawe jak na przykład gdzieś tam już na Łemkowszczyźnie Wschodniej, tylko są ciemne z tego względu, że jako impregnatu używano właśnie ropy. I jeżeli ropujemy hyżę, to ona staje się za każdym razem coraz ciemniejsza. Dlatego te budynki są bardzo
ciemne. I ma bardzo specyficzny zapach, ale bardzo przyjemny.
Ten zapach się ulatnia po czasie?
Tak, ulatnia się. Ropa bardzo dobrze impregnuje. Co prawda my już nie impregnujemy ropą ze względu na przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwo, natomiast one były rzeczywiście zaropowane. Ludzie natomiast w Łosiu tej ropy dalej używają. Wiemy, że nawet korzystają z tych naszych kopanek, żeby sobie zaimpregnować płot. Albo, nie wiem, jakąś szopkę. Także ta ropa dalej jest tutaj wykorzystywana.
Hyża, dom mieszkalny, nie połączony w naszej zagrodzie z budynkami gospodarczymi i budynkami na zwierzęta. To jest taka zagroda wielobudynkowa. Stodoła, które łączy w sobie boisko, garaż, wazownia i w środku znajduje się urocza mała stajenka, bo lesianie raczej nie byli nastawieni na hodowlę bydla na sprzedaż, a trzymali tylko na swoje potrzeby. To jest handel był jedynym takim sposobem na życie. Mamy też bardzo piękny budynek sypanca, spichlerz, spiżarnia, sypanec na takiej wysokiej podmurówce, gdzie znajduje się na dole jeszcze piwnica.
Tutaj jeszcze na stajni warto zwrócić uwagę na krzyżyk, tak, wschodni, który miał znaczenie oczywiście ochronne przed bosorkami.
Bosorkami, czyli?
Tak, przez urokiem, żeby nie rzucili urok na krowę, który od razu przestaje dawać mleko.
No, i w każdej wsi była bosorka, jedna albo dwie i rzeczywiście trzeba było się szczec swoje bydło i dobro tak, przed urokiem. No. My też szczerzemy w różny sposób.
Tak, no to przez pożarem, jakim zarazą. I bardzo ciekawe też dzieciom opowiadam, że takie krzyże ochronne stawiano było na tym, co było najcenniejsze w rodzinie, a w tych dawnych czasach to nie były dzieci na przykład, a była krówka, owieczka i konik, bo trzeba to było kupić. Jak krowa padała, to płakała cała rodzina, bo to była żywicielka.
Wspomnijmy jeszcze o sąsiedztwie, zanim wrócimy do opowieści o zagrodzie maziarskiej w miejscowości Łosie. To cerkiew. Obok tutaj.
Tak, cerkiew, graniczymy tutaj z murem cerkiewnym i cerkwią XIX-wieczną, oczywiście drewnianą, krytą gontem i później pokrytą blachą, jeżeli chodzi o dach. Przepiękna cerkiew, oczywiście cerkiew wcześniej tutaj stała. Od kiedy to dokładnie niestety nie jesteśmy w stanie określić. Natomiast cerkiew udostępniana jest zwiedzającym na szlaku architektury drewnianej. Cerkiew jest grecko-katolicka, jest użytkowana przez Łosian, przez oczywiście mieszkających tutaj Łemków. Tak jak mówiłam, Łemków dużo w Łosiu nie mieszka, około 10%. W tej chwili. Kiedyś była użytkowana zarówno też przez katolików i przez grekokatolików. Teraz już jest kościół katolicki.
No bardzo, bardzo blisko przybiega mur cerkiewny, też wyjątkowa cerkiew w dobrym sąsiedztwie z plebanią. Też ma swoją taką tajemnicę, bo na dachach mieszkają nietoperze.
Tak, tkowce małe. Tkowce małe. Tak, gatunek chroniony. Ale
raj dzięki dla chiropterologów.
Tak, i no nie mamy dzięki temu żadnego komara tutaj w okolicy.
No to idealnie.
Ale na komary mamy jeszcze inne sposoby tutaj.
Rozumiem, że coś związanego z ropą.
Nie tym razem związanego z drewnem.
Postawmy, proponuję tutaj kropkę. Jesteśmy w audycji Regiony Kultury, dziś w Zagrodzie Maziarskiej w miejscowości Łosie w Beskidzie Niskim. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Regiony kultury nadajemy dziś z Beskidu Niskiego. Jesteśmy w miejscowości Łosie i zwiedzamy Zagrodę Maziarską. To także w kontekście roku Ignacego Łukasiewicza. Szanowny panie, słychać tutaj gwar. Czy macie panie tutaj wielu odwiedzających?
Tak, wielu odwiedzających. W tej chwili akurat mamy muzealników z Wilanowa, którzy strasznie dużo mówią.
I hlasują, jak słyszycie.
Tak to jest z muzealnikami widocznie.
Tak, tą pochwalić ze swoją wiedzą, no to jest normalnie.
Czyli wyjazd studyjny z Wilanowa.
Tak, za chwileczkę mamy grupę, która tutaj plener fotograficzny sobie urządzi, bo rzeczywiście okolica jest urokliwa, zabudowania są oryginalne.
Tak. Mamy duże na przykład grup studentów, które przyjeżdżają z Krakowa tutaj na praktykę, panie już takie stale bywalcy nasze tutaj. I młode ludzie niektórych rzeczy po prostu pierwszy raz widzą na oczy, bo to jest takie oryginalne, zachowane i zręby, i dachy, no i rozmieszczenia tych izb w chyży.
Przerwałyśmy jeden wątek, a ja myślę, że on jest bardzo ważny, bo wiadomo, etnografia, zwyczaje, wszystko to jest bardzo ważne, ale wróćmy do komarów.
No. Musimy przejść w inne miejsce.
No, tak.
No, zanim o tym opowiemy, to chciałabym, żeby pani powąchała ten magiczny środek.
Aha, i wchodzimy teraz do chyży. Pani Klaudia wspomniała z niebieskimi drzwiami i oknami. Wiele turystów pyta, dlaczego kolor niebieski. No to jest dwie wersje, żeby nie wchodzili owady, myślę, że to woda, przestraszali się tego koloru. No a druga wersja, żeby jaka farba była w sklepie, dom malowali. Zapraszamy. Weszliśmy do tak zwanej ciepłej izby, kuchni. To jest pomieszczenie, gdzie znajduje się ekspozycja muzealna. To jest nie ma wnętrza, a po prostu pokazane różne takie etnograficzne kawałki życia, byt domowy, stroje i różne rzemiosła. I teraz zbliżamy się do najciekawszego tutaj kącika. I proszę pani Klaudę.
No najpierw musi pani, tu wąchamy w tym kąciku.
Mhm. Tak. Nie jest to zapach przyjemny.
Jest to zapach przyjemny, proszę pani.
Naprawdę.
My go uwielbiamy. A z czym się kojarzy?
Z czymś palonym.
Ten produkt, który tutaj pani wąchała, to jest dziegieć. O dziegciu opowiadamy dużo, ponieważ zarówno Łosianie, ale przede wszystkim mieszkańcy sąsiedniej wsi Bielanka zajmowali się dziegciarstwem od XIX wieku, a może i tak jak Maziarze znacznie wcześniej. Co to jest dziegieć? No przede wszystkim na co to jest dziegieć i jak się go robi?
No właśnie, wracamy do naszych tych komarów, tak?
Więc na pewno dziegieć będzie dobry dachą. On ma brunatny kolor i bardzo intensywny zapach.
Jak pani poczuła, ale jeszcze bardzo gorzki smak. W dawnych czasach również i nawet jeszcze w naszych czasach służył jak środek leczniczy. Na wszystkie choroby skórne ludzi i zwierząt. Ale też w magii ludowej był bardzo wykorzystywany powszechnie, bo ten zapach, który pani powąchała, bardzo intensywny. Oni jakby odpędza zły duchy, które tutaj witają tutaj, w okolicy. No i jak środek na komary wspomniany, że jak posmarujemy jakieś zadrapanie, ukąszenie, rany, ten zapach odpędza to.
Owady. W ogóle insekty, wszelkiego insekty, rodzaju, tak. Nie tylko komary, ale rzeczywiście można było nasączyć ubranie dziegciem i w ten sposób się chroniło. Dziegieć, tak jak Żanna powiedziała, no był właściwie środkiem na wszystko. Tak tutaj przynajmniej uważano. No i dziegciarz też wszystko potrafił. Tak, bo miał ten cudowny produkt.
Środek, tak.
Czyli potrafił wyleczyć bezpłodność, odpędzić uroki, potrafił odszczurzyć mieszkanie. Wszystko potrafił. Tak? Mhm. I dziegciarze z Bielanki chodzili bardzo daleko, rozprowadzali ten dziegieś, chodzili z tym dziegciem, mieli takie specjalne krosna, takie plecaki drewniane i dochodzili aż po Lwów z tym swoim właśnie magicznym środkiem, dziegciem. Dziegieć jest jeszcze bardzo dobrym środkiem impregnującym. On początkowo też był na przykład używany jako maść do kół, no i jako środek impregnujący do drewna, ale teraz niektórzy turyści się nawet pytają, że chętnie oni by ze swojej zaimpregnowali dach gontowy dziegciem. Natomiast chyba ich na to nie stać, chyba nikogo na to nie stać, bo dziegciem jest środkiem dosyć drogim.
I na przykład dziegciarz był szczęśliwy, kiedy udało się na przykład do apteki w Krakowie sprzedać byczulkę dziegciu. I na przykład turystka pani powiedziała, że pamięta jeszcze, jak na studiach w latach 50. jeszcze badała dziegieć, jak środek leczniczy, było w obiegu.
A z czego powstaje dziegieć?
Dobre pytanie.
A czy możemy o tym opowiedzieć, Żanna?
No nie wiem, czy będziemy zdradzać tajemnicy nasze tutaj. Da. No to a dziegcie można powiedzieć dużo, dużo, bo dziegieć jest jakby smola taka. Jest dwóch rodzajów, liściasty i z drzew iglastych. No raczej tutaj na naszej wystawie pokazujemy suchą destylację z drewna sosnowego. Drewno-sosnowego, taka smola sosnowa, która wypali się w taki sposób średniowieczny, bardzo ciekawy, żeby to zobaczyć, trzeba przyjechać do zagrody, może na Święte Maziarze, kiedy robimy takie prezentacje wypalania dziegciu. Ale dziegciu to jest taka średnia druga frakcja po tym wypalaniu, która zawiera najwięcej żywicy, bo chodzi nam o sosnę żywiczną. Bo to nie jest kubometry cięty, a prosto takie pniaki, korzenie, smolaki tak zwane, które dziegciarze zbierali, suszyli i z tego surowca wypalali dziegieć. To jest takie olejki eteryczne sosny, które mają właściwości bakteriobójcze.
O dziegciu wiemy już prawie wszystko. Idziemy dalej.
No, dobrze.
Oglądamy się dalej. Jest tutaj także wystawa etnograficzna. Można sporo mówić o tym, jak żyło się Łemkom w Chyżach. Idziemy dalej?
Tak. No, tutaj w Sieniach.
Tu już opowieść o ropie.
W Sieniach, tak.
Tu już opowieść o ropie. Zawsze, kiedy oprowadzamy turystów, no bardzo często niektórzy nawet sobie nie zdają sprawy z tego i nie wiedzą, że powiat gorlicki, powiat Ziemia Gorlicka to kolebka przemysłu naftowego. Tutaj wszystko się zaczęło, tutaj były i ma właśnie naturalne wypływy ropy i kopanki i pierwsze kopalnie. Zawsze zachęcamy zwiedzających do odwiedzenia innego skansenu, który jest w Gorlicach, skansenu Magdalena, żeby dowiedzieć się rzeczywiście bardzo szczegółowo o tym, jak to wszystko się zaczęło i jak wydobywano tą ropę. My natomiast zajmujemy się głównie tym przemysłem naftowym wiejskim. Tak? Czyli tutaj nie będzie kopalni, natomiast będą właśnie kopanki. Będą kopanki, z których maziarze właśnie Włosiów wykorzystywali ropę, wybierali ropę i własnymi sposobami ją destylowali, wiejskimi sposobami i robili właśnie tak zwaną maść do kół, stąd właśnie maziarze. Tutaj można sobie zobaczyć ropę z naszej kopanki, ponieważ z lasu właśnie. Ładnie nam się tutaj oddzieliła, tutaj woda, taka już destylacja, można powiedzieć, zachodzi. I maziarze robili właśnie maś, a później w pewnym momencie, kiedy rozwinął się tutaj już przemysł naftowy w okolicach Gorlic, to w zasadzie z producentów stali się handlarzami. I to jest chyba najciekawsza część Łosia.
historii
właśnie. Tak, tak, bo taka maś, taka wiejska, domowa, ona była w małych ilościach. I żeby rozkręcić biznes taki handlowy, podróżny, to trzeba troszkę większe były ilości. To jest nie wiaderki, a beczki.
I tutaj przechodzimy do kolejnego zagadnienia, kolejnego eksponatu, jakim jest wóz maziarski.
Tak, akurat tutaj to jest taki wózek, można powiedzieć, ponieważ były dwie kategorie maziarzy. Byli maziarze, którzy handlowali...
drobni i przemysłowi.
Tak, tak, tak hurtowo można powiedzieć i tacy właśnie drobni producenci i drobni handlarze, którzy ciągnęli ten wózek za sobą właśnie z beczkami wypełnionymi mazią i sprzedawali tutaj po okolicznych wsiach, po Podkarpaciu. Natomiast maziarz już taki, który porządnie handlował i porządnie, no to już jeździł bardzo daleko.
Ostatni maziarz, Łosianin?
Ostatni maziarz to w latach 70. przestał handlować, natomiast to już było wyjątkowe. Było tylko kilka osób, które jeszcze tutaj próbowało handlować. No z jakiego względu? No nikt nie potrzebował już mazi. A poza tym no było wysiedlenie.
Wysiedlenie w 1947 roku, a ostatni maziarz w 70-tych latach.
Natomiast żyli tutaj jeszcze do niedawna, żyły osoby, które jeździły w podróże handlowe, na przykład ze swoimi rodzicami, tak? Z ojcami, ponieważ każdy maziarz zabierał pomocnika, często tym pomocnikiem, tak zwanym kociszem, był właśnie syn. I oni jeszcze handlowali, dużo pamiętali, niestety w tamtym roku zmarł pan Michał Hubiak, ostatni maziarz z Łosia.
Łosie wyróżniała się tutaj swoim, jakby tutaj ludzie inaczej wybierali, inaczej budowali. Rodzinne układy były całkiem inne, bo faceci jeździli, ich prawie nie było pół roku. Sezon handlowy trwał pół roku. A kto rządził? Rządził kobiety na Łosie. Także wieś dość wyjątkowa, nawet pod tym względem.
Łosie to taka osobna wyspa, można powiedzieć, na terenie Łękoszczyzny. Łękoszczyzna generalnie wsie dosyć biedne, ludzie dosyć biedni, a tutaj naraz takie bogactwo.
I tutaj w naszej tej części, drugiej części Mchyży można zobaczyć zdjęcie pięknych domów najbogatszych rodzin maziarskich, które pokazują, że to nie jest budownictwo wiejskie.
No to już bliżej do dworku.
Tak, bliżej do dworków, wil i wzory niemiejscowe. Wzory przywiezione często z tych podróży, gdzie oni handlowali. To jest jakiś niemiecki wzór panów Szlantów, bo oni jeździli w stronę śląskiej.
Willa do dzisiaj istniejąca najbogatszego maziarza Piotra Dudki. No i na zdjęciach można właśnie zobaczyć, że też właśnie inaczej się ubierali. Łosianki się inaczej nosiły, Łosianie inaczej się nosili, nie chodzili w tradycyjnych czuchach, nie chodzili w tradycyjnych strojach, chociaż oczywiście starsze pokolenie no, naciskało na to, żeby ubierać się na ludowo. Wiemy, że jedna Łosianka idzie do ślubu w ludowym stroju, ale on jest szyty z amerykańskiego różowego jedwabiu.
Tak. I maziarze przewozili swoim kobietom stroje od lepszych domów warszawskich, na przykład od Jabłońskich, jak wspominała jedna z rodziny.
No, proszę.
No, tak. I no, jakby, czy pani zadała się pytaniem, że mąż podróże jest gospodarka, jakaś rodzina liczna raczej w tych czasach. Jak sobie kobieta dawała radę?
No właśnie, zakładam, że musiała mieć jakiś pomocników.
Bardzo dobrze. Bogate Łosianki mieli służbę. Kucharki, sprzątaczki do robót polnych przychodzili ludzie. Nawet przyjechała tutaj do mnie turystka raz spotkała, która powiedziała, moja krewna została sierotą i bogata Łosianka ją przygarnęła. I ja chcę zobaczyć, kto to takie Łosianie też, które uratowali moją tam ciotkę.
W ogóle to jest nieprawdopodobne, że do dzisiaj przyjeżdżają do nas ludzie, którzy pamiętają maziarzy i mówią, opowiadają o różnych rzeczach. No niedawno właśnie chyba przedwczoraj była pani, której ojciec był właśnie pomocnikiem maziarza, kociszem i chciała się właśnie czegoś dowiedzieć. Jeszcze chyba w tamtym roku był pan, który był ze Świątniki Górne, który opowiadał, że rodzice zawsze go straszyli maziarzami, bo maziarz troszkę mógł być umorusany i mówili, że jak będzie niegrzeczny, to maziarz go zamknie do beczki i wywiezie.
Bardzo dużo można opowiadać w naszej zagrodzie, naszym muzeum. O każdym eksponacie można godzinami mówić. Naprawdę, my tutaj na pewno nie, wszystkiego nie opowiem Państwu, ale serdecznie zapraszamy do takiej...
wspólnej podróży.
Tak, wspólnej podróży. Każdy tu znajdzie swój wątek. Kto chce etnograficzny, kto chce lodowy, kto chce naftowej. To jest dla wszystkich... ludzi, turystów znajdziemy tematy.
Czyli różnymi trasami maziarskimi, różnymi szlakami.
Szanowni Państwo, polecamy Państwu to miejsce, Zagroda Maziarska w miejscowości Łosie, to w Beskidzie Niskim. Polecały dziś to miejsce Państwu
Klaudia Zbiegień
i Żana Orchel.
Ja się nazywam Magdalena Zbieród-Wiśniewska i zapraszam tutaj, mówię do usłyszenia.